Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Teraz porozmawiamy o Stanach Zjednoczonych. Ja już bardzo serdecznie na naszej antenie witam profesora Bogdana Szklarskiego, politolog, amerykanista, Uniwersytet Warszawski. Witam serdecznie, panie profesorze, na antenie Radia Wnet.
No, witam pana i państwa słuchaczy też, jak najbardziej.
Także oczywiście w naszym studiu Mikołaj Murkociński i razem spróbujemy kilka tych tematów ważnych dla Polski, ale oczywiście w szerokim pojęciu Stanów Zjednoczonych poruszyć. Proszę, Mikołaju.
Tak, bo pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych rok 2024 to również wybory prezydenckie, które mają się odbyć w listopadzie. Natomiast ja bym chciał ten temat poruszyć, ale troszkę od innej strony, a mianowicie od strony uniwersytetów i tego, co się dzieje na uniwersytetach amerykańskich. W ostatnich dniach doszło do dość sensacyjnej rezygnacji rektora Harvardu, Claudine Gay, która została oskarżona o plagiat oraz o niejasny stosunek do tego, co się dzieje w Strefie Gazy. Rezygnacja, która się odbyła bardzo głośnym echem, ponieważ była to pierwszy rektor Harvardu pochodzenia afroamerykańskiego i która pełniła swoją funkcję zaledwie przez 6 miesięcy. I może takie pytanie, czy uniwersytety amerykańskie stają się areną napięć na tle politycznym i być może też ideologicznym w tym okresie przedwyborczym?
No, ja myślę, że okres przedwyborczy nie ma tutaj nic wspólnego z tym. One są przedmiotem, uniwersytety amerykańskie są przedmiotem ideologicznej rywalizacji już od bardzo, bardzo dawna i przyjmuje się, że większość wykładowców głosuje na demokratów. Tak wynika ze statystyk, to około 70% przynajmniej. Uniwersytety mają zdecydowanie liberalne skrzywienie, które liberalne po amerykańsku, czyli lewicowe po europejsku, co objawia się w dzisiejszych czasach tym, że należy szczególną pieczę mieć pod sobą wszelkie mniejszości i tych, którzy czują się, że są mniejszością, bo to oni wyznaczają standardy poprawności politycznej na uniwersytetach amerykańskich, a one są bardzo głęboko spenetrowane myśleniem tego typu. I pani Gay, która była krótko, jak pan sam wspomniał słusznie, krótko rządzącym rektorem Uniwersytetu Harvard, pierwszą afroamerykanką na tym stanowisku, została zmuszona do rezygnacji. Sama zrezygnowała, ale została zmuszona do rezygnacji przez dwie siły równolegle działające na tych uniwersytetach. Jedna to jest konflikt ideologiczny, to znaczy jej rzeczywiście bardzo niefortunne wypowiedzi na temat Holokaustu i eksterminacji Żydów, gdzie ona nie zajęła jednoznacznie, natychmiast nie zajęła szybko stanowiska, które należałoby oczekiwać w tej sytuacji, tylko mu odpowiedziała tak akademicko, że to od kontekstu sytuacji zależy, czy nawoływanie do czegoś, co opory przeciwko Izraelowi ma być antysemityzmem i karane na uniwersytetach. Tu niezbyt szybko zareagowała, bo zareagowała akademicko, no to zależy od kontekstu, czy ktoś nawołuje do przemocy bezpośrednio, czy nie, bo jeśli nie, no to jest ochronione wolnością słowa. Ale później dostała, ponieważ kontekst sytuacji jest taki, że to było za późno i znalazła się w ogromnej krytyki ze strony a ze strony tych, którzy stoją na straży wolności, mniejszości wszelkiej maści, a jednocześnie drugą siłą, która naciskała na jej odejście, to byli sponsorzy uniwersyteccy. To są bogaci absolwenci uniwersytetu, którzy sprawiają, że pani rektor siedzi na kopie pieniędzy w wysokości, proszę państwa, proszę siedzieć spokojnie, posłuchajcie sumy. Harvard zarządza sumą 50 miliardów dolarów. To jest taka kwota, którą ona kontroluje, będąc rektorem. To nie jest budżet coroczny, ale to są pieniądze, z którego pochodzi budżet. W dużej mierze pochodzą one od absolwentów, którzy to stwierdzili, że wypowiedzi pani Gay na temat Izraela, Hamasu i brak potępienia jednoznacznego terrorystycznego działania Hamasu, spowodował, że oni zaczęli publicznie zastanawiać się nad ułożeniem dalszych pieniędzy na Harvard i już wczesne przyjęcia na studia, które to odbywają się w takim dużo wcześniejszym terminie niż to w Polsce się dzieje latem, czyli już teraz przyjmowani są pierwsi studenci na jesień przyszłego roku zgłaszają swój akces na Uniwersytet Harvarda i 17% spadła liczba tych, którzy w pierwszym rzucie chcieliby się dostać na uniwersytet. I to był ten drugi czynnik ekonomiczny, który spowodował, że musiała ona odejść. A trzeci czynnik to był taki, że dopuściła się ona nieetycznych zachowań w publikacjach swoich. Raptem ich mała w całe życie 11 tylko, więc padło od razu podejrzenie, że została rektorem nie dlatego, że jest wybitnym naukowcem, czy ekspertem od zarządzania, tylko że po prostu przyszedł czas na to, żeby czarna kobieta została rektorem Harvardu i z tego powodu dzisiaj przetoczy się przez uniwersytety amerykańskie na pewno duża fala politycznych dyskusji na temat poprawności politycznej, akcji afirmatywnej, wspierania mniejszości i tak dalej.
Panie profesorze, czy toczy się dyskusja i w jakim kierunku podąża na temat byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który zwrócił się do Sądu Najwyższego o interwencję po tym, jak sąd stanu Colorado wykluczył go z prawyborów partii republikańskiej. A przecież on ma cały czas swoich zwolenników. Nie chcę powiedzieć...
Oj, to miliony.
No właśnie, on... Teoretycznie może być potencjalnym prezydentem Stanów, bo jeśli wystartowałby w wyborach i byłby do nich dopuszczony, no to kto wie, jaki byłby werdykt suwerena?
Znaczy, to, że miałby jakiś stan, miałby go nie dopuścić do udziału w prawyborach, wcale nie oznacza, że miałby nie dostać nominacji swojej partii, bo tę nominację daje konwencja, która się zbiera latem, a nie tylko prawybory. Jeśli w prawyborach nikt nie zbierze większości delegatów na konwencję, to mamy wtedy coś, co się nazywa otwartą konwencją i ona decyduje, kogo by chciała i może wskazać kogoś, kto zupełnie nawet w tych prawyborach się nie ubiegał o nominację swojej partii. Także Trump i tak nie byłby przegrany. Natomiast sam fakt, jeśli chodzi o walkę o nominację, nawet gdyby te decyzje w Maine i w Colorado miały się ostać w sądach, prawda? Jeśli by Sąd Najwyższy, do którego w tej chwili zawędruje sprawa Colorado, jeśli on orzeknie, że Donald Trump rzeczywiście stracił bierne prawo wyborcze do ubiegania się o nominację, ponieważ nawoływał do powstania, to w skrócie tak ujmując, do czego to wykorzystuje się prawo, które zostało uchwalone po wojnie secesyjnej, które miało utrudnić powrót do polityki zaciekłym insurekcjonistom, czyli tym, którzy chcieli oderwania południa od Stanów Zjednoczonych i żeby im uniemożliwić powrót do polityki, wprowadzono w ramach 14 poprawki do Konstytucji, tam punkt trzeci, który mówi, że ci, którzy nawoływali do powstania, nie mają prawa ubiegać się o urząd.
Tak, zresztą natomiast to chyba po raz pierwszy zresztą odwołano się tutaj do tej poprawki.
No właśnie, która miała swój oczywisty kontekst historyczny, no ale prawo jak prawo zostaje prawem, w księgach jest i przeciwnicy Donalda Trumpa stwierdzili, że można by z niego skorzystać. Problem polega na tym, że Trump nie został nigdy jeszcze formalnie przez żaden sąd, a tych spraw sądowych różnych wyborczych było, określony jako nawoływać do powstania, ten insurrectionist. W związku z czym mamy do czynienia w tej chwili, były okazje, żeby mu to wytknąć. Były okazje, komisja 6 stycznia, tak zwana komisja 6 stycznia kongresowa, złożona w większości przez demokratów, również nie okrzyknęła go formalnie postacią tego typu osobą. W związku z czym sąd Colorado i pani sekretarz stanu w stanie Maine, która nie jest sądowo, ale administracyjnie, orzekła, że 14 poprawka do konstytucji ma zastosowanie w przypadku Trumpa i nie może on być na liście wyborczej. Ale w obu przypadkach, tak i Colorado, jak i Maine, rozumiejąc, na czym polega, jak ważny jest trójpodział władz, jak ważna jest władza sądownicza w Stanach Zjednoczonych i ważne, żeby to, co się dzieje wokół wyborów, było legitymizowane poparciem społecznym, ale również w sensie prawnym, odłożyli wejście w życie tych decyzji do czasu, gdy wypowie się sąd. I teraz czekamy na sąd wyższej instancji w przypadku Colorado albo w ogóle sąd w przypadku Maine. I teraz czekamy na sąd najwyższy, który w ciągu 2 miesięcy powinien coś na ten temat powiedzieć.
I no to też ciekawe, ponieważ jak pokazują poprzednie przykłady spraw związanych z Donaldem Trumpem, raczej takie sytuacje przysparzają mu raczej popularności bardziej niż...
Szczególnie wśród jego zwolenników zostaje męczennikiem, a ponieważ społeczeństwo amerykańskie, żeby nie przeciągać, no podzielone jest właściwie pół na pół w tej chwili, więc jest bardzo niewielka grupa osób, którą należałoby przyciągnąć do siebie, żeby wygrać wybory jesienią. Tym bardziej, że Joe Biden nie ma dobrej prasy, nie ma dobrych notowań i nie zanosi się nic na poprawę tego znaczącą na tyle, żeby z łatwością miał z Donaldem Trumpem wygrać.
I tutaj dzisiaj postawimy kropkę, chociaż rzeczywiście do spraw wyborów i kampanii przedwyborczej czy wyborczej w Stanach Zjednoczonych będziemy wracać. Pan Bohdan Szklarski, politolog, amerykanista z Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję panie profesorze. Państwu. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.